Buenas tardes, Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina jest już z nami.
Muy buenas tardes, damas y caballero.
Dzień dobry, to znaczy.
To znaczy dzień dobry po południu. Tak dla wszystkich, którzy by chcieli się nauczyć tego pięknego języka, jakim jest język hiszpański.
I jakie ciekawe informacje masz dla nas?
Informacji jest bardzo dużo i dużo ciekawych. No tak naprawdę to i tak jest tylko wycinek informacji, bo w Ameryce Łacińskiej zdarza się bardzo, bardzo dużo. Przejdźmy, zacznijmy od Kolumbii i od organizacji, która do niedawna nazywała się FARC. Pewnie nasi słuchacze słyszeli, czyli dawne... Siły zbrojne, rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, która już nie jest siłami zbrojnymi. Od 2016 roku jest to była organizacja partyzancka, która postanowiła pogrzebać swoją dotychczasową nazwę związaną z wojną domową w polityce i od ostatniej niedzieli nosi nazwę Partii Ludowej, czyli w języku hiszpańskim Partido Comunes. Deklaracja ta została ogłoszona przez lewicową formację polityczną podczas jej drugiego zgromadzenia od czasu podpisania pokoju w 2016 roku. Byli bojownicy zdecydowali się porzucić dotychczasową nazwę Partii Rewolucyjna Alternatywna Siła Ludowa, bo taki też akronim miał właśnie FARC, czyli Fuerza Alternativa Revolucionaria de Comun, czyli nazwa, którą FARC zbrojny zmienił na FARC polityczny, może tak powiedzmy tutaj jako wyjaśnienie dla naszych słuchaczy. Ta zmiana bierze pod uwagę szkody, jakie wyrządzili dysydenci z byłych rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii, którzy zachowali nazwę FARC i nadal walczą z państwem kolumbijskim w odrodzonej partyzance. Jak oświadczył Fancy Orrego, członek kierownictwa partii, na koniec zgromadzenia w Medellin, zgadzamy się, że nazwa FARC budzi opór w wielu sektorach kolumbijskiego społeczeństwa, dlatego też zdecydowaliśmy, że nazywać się będziemy Partido Comunes. W wydarzeniu wzięło udział niewielu delegatów, głównie ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Wieloletni partyzant i dowódca FARC, a zarazem obecny szef Partii Ludowej Rodrigo Londoño przyznał w ostatnich dniach, że akronim FARC kojarzy się z wojną i bólem, które po ponad pół wieku zbrojnego powstania pozostawiły ponad milion ofiar, w tym osoby zamordowane, zaginione oraz przymusowo wysiedlone. Londoño ponownie oskarżył dotychczasowe rządy Kolumbii o chęć kontynuowania wojny domowej i brak woli politycznej do rozwiązania trwającego od dekad konfliktu. Przywódca Partido Comunes, znany powszechnie pod swoim partyzanckim pseudonimem Timochenko, zaznaczył, że partia postanowiła zachować swoim logo symbolu róży. Tym samym byli partyzanci chcą zmienić swój dotychczasowy wizerunek przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi w 2022 roku. W swoich pierwszych wyborach w 2019 roku partia, zwana także Partią Róży, poniosła klęskę i od tego czasu pogłębiły się wewnętrzne podziały, zaś dziesiątki byłych partyzantów zostało zamordowanych. Według przywódców Partido Comunes co najmniej 250 byłych partyzantów zginęło w spirali przemocy, która nastąpiła po podpisaniu pokoju. Za atakiem stoją dysydenci i inne ugrupowania zbrojne, które nadal podsycają konflikt z nieskończonymi zasobami finansowymi pochodzącymi z handlu narkotykami i nielegalnego wydobycia minerałów. Obecnie ugrupowanie liczy sobie 10 miejsc zarezerwowanych dla rozwiązanej FARC w obu izbach kongresu w ramach porozumienia pokojowego, które zdemobilizowało około 13 tysięcy byłych partyzantów, czyli większość organizacji. Według kolumbijskich sił zbrojnych kolejne 2,5 tysiąca partyzantów pozostało w organizacjach paramilitarnych, które bez zjednoczonego dowództwa umacniają się w odległych miejscach kraju. Z Kolumbii przeskakujemy do Ameryki Środkowej, a dokładnie do Gwatemali. Dziesiątki Gwatemalczyków demonstrowało w ostatnią niedzielę na centralnym placu stolicy, żądając powstrzymania zabójstwa kobiet po tygodniu pełnym przemocy, w trakcie którego w kraju zamordowano kilka kobiet, w tym śledczą z prokuratury. Demonstrujący domagali się sprawiedliwości, dodając, że kraj nie jest w stanie uchronić wielu jego mieszkanek przed kobietobójstwem, a jedyna pomoc, na którą mogą liczyć, to pomoc ze strony innych kobiet. Demonstracja Gwatemalczyków w parku znajdującym się przed dawnym pałacem rządowym została zorganizowana przez organizacje humanitarne i kobiece z powodu wzrostu liczby zabójstw kobiet. Ostatni piątek był jednym z najbardziej brutalnych dni. Zamordowano wówczas 6 kobiet. Wśród ofiar jest śledcza z gwatemalskiej prokuratury, której mąż został zatrzymany przez policję jako podejrzany o popełnienie przestępstwa. Jak powiedziała dziennikarzom Lenina Garcia, była sekretarz generalna Stowarzyszenia Studentów Stanowego Uniwersytetu San Carlos de Guatemala, kobiety nie są bezpieczne w Gwatemali, nie są uważane za ludzi, a forma zabójstw kobiet jest odbiegająca od normy. Zdaniem działaczki, protest jest wynikiem całej fali przemocy, jaka w ostatnich dniach wybuchła wobec kobiet. Staje się ona coraz bardziej zaciekła, jest niezwykle brutalna i nie ma odpowiedzi ze strony władz, by rozwiązać sprawę morderstw. Ponadto w jej zdaniem kobiety zasługują na godne i sprawiedliwe życie, które nie zakończy się znalezieniem ich ciał w czarnych workach. Zdaniem Rządowego Obserwatorium do Spraw Kobiet w Ministerstwie Spraw Publicznych codziennie zgłaszane są 4 alerty dotyczące zaginięcia kobiet w Gwatemali. Z kolei według agendy ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet, znanej również jako ONZ Kobiety, Gwatemala jest jednym z krajów o najwyższym wskaźniku gwałtownych zgonów kobiet, to znaczy mamy tutaj odsetek 9,7 osób na 100 tysięcy osób. Z Gwatemali przeskakujemy do innego kraju na literę G, a dokładnie do Gujany. Otóż Gujana, o której rzadko wspominamy, zwróciła się o natychmiastowe uwolnienie załóg 2 statków rybackich, które według niej zostały schwytane przez Wenezuelę niecały miesiąc po tym, jak ta jednostronnie rozszerzyła swoją granicę morską. Jest to najnowszy incydent w trwającym od 100 lat sporze granicznym, który zaostrzył się, gdy w 2015 roku amerykański koncern naftowy ExxonMobil znalazł ropę naftową na tym obszarze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gujany oświadczyło w sobotnim oświadczeniu, że Wenezuela nie poinformowała go o aresztowaniach rybaków. Potwierdziło ono jednak doniesienie, że statki zostały w czwartek przechwycone i zajęte na wodach Gujany przez członków załogi okrętu marynarki wojennej Wenezueli o pięknej nazwie Hugo Chavez. Jak powiedział gujański MSZ, Gujana w najostrzejszych słowach potępia ten akt bezsensownej agresji ze strony sił zbrojnych Wenezueli. Ministerstwo dodało również, że stara się ustalić sytuację i samopoczucie załogi, która według Gujany jest przetrzymywana w porcie Guiria w północno-wschodniej Wenezueli. Reżim Wenezueli wznowił swoje historyczne roszczenia do gujańskiego regionu Esequibo, czyli tak zwanego w języku hiszpańskim Guayana Esequibia, który zajmuje 2/3 obecnego terytorium Gujany, głównie z powodu odkrycia ropy na tych terenach. Z kolei Gujana utrzymuje, że granice zostały wytyczone i uzgodnione w 1899 roku przez sąd arbitrażowy w Paryżu, choć dodać należy, że decyzji tej Wenezuela nigdy nie uznała. W grudniu Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł na wniosek Gujany, że ma ona jurysdykcję w tej sprawie i że w przyszłości odbędą się przesłuchania w celu wysłuchania argumentów obu stron, co może trwać latami. Obydwu decyzjom Trybunału sprzeciwiła się Wenezuela. W odpowiedzi na decyzję Trybunału wenezuelski dyktator Nicolás Maduro w styczniu zadekretował nową granicę morską kraju, która pokrywa się z wodami terytorialnymi Gujany i okupuje terytorium na zachód od rzeki Esequibo. Rząd w Georgetown potępił dekret jako jawne naruszenie jego suwerenności i podstawowych prawa międzynarodowego. Co ciekawe, żądania w sprawie Guayana Esequibo są jednym z nielicznych punktów wspólnych ponad podziałami politycznymi w Wenezueli. Żądanie terytorialne stawia bowiem zarówno reżim Maduro, jak i najbardziej twardogłowa opozycja. Z Wenezueli przeskakujemy do sąsiedniej Brazylii, gdzie tysiące ludzi w ubiegły weekend w największych miastach tego kraju protestowały, domagając się usunięcia prezydenta Jaira Bolsonaro za fatalne zarządzanie pandemią i protestując przeciwko opóźnieniu kampanii szczepień w tym w kraju, zajmującym 2 miejsce na świecie pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa. Co ciekawe, w ciągu 2 dni, czyli w sobotę i niedzielę, demonstrowały zarówno partie lewicowe, całkowicie przeciwne jakiejkolwiek polityce ze strony Bolsonaro, jak i prawicowe, które jeszcze 2 lata temu pomogły mu objąć prezydencki fotel, a które obecnie krytykują go za politykę wobec pandemii koronawirusa w Brazylii. Uczestnicy protestowali również przeciwko zaprzestaniu pomocy nadzwyczajnej, dzięki której 68 milionów Brazylijczyków, czyli prawie 1/3 populacji, było w stanie poradzić sobie z niszczycielskimi skutkami pandemii od kwietnia do końca grudnia. Sam Bolsonaro wielokrotnie minimalizował dotkliwość koronawirusa, który nazywał grypą. Ponadto zakwestionował skuteczność szczepionek i zalecił wczesne leczenie lekami, których skuteczność nie została udowodniona. Krytykował także środki izolacji społecznej, ich skutki ekonomiczne i stosowanie masek. Rząd Bolsonaro jest przedmiotem ostrej krytyki za błędy w zarządzaniu w obliczu kryzysu zdrowotnego i za opóźnienie szczepień, które rozpoczęło się w tym tygodniu znacznie później niż w innych krajach i które miało problemy organizacyjne. Sondaż Instytutu Datafolia przeprowadzony w ubiegłym tygodniu wykazał gwałtowny spadek poparcia dla prezydenta, najgorszy w ciągu 2 lat jego urzędowania. Obecnie jedynie 31% Brazylijczyków uważa, że skrajnie prawicowy prezydent wykonuje dobrą lub bardzo dobrą pracę w porównaniu z 37% w sondażach z sierpnia i grudnia ubiegłego roku, kiedy to osiągnął maksymalny poziom aprobaty. Według Datafolia wskaźnik negatywnych ocen wobec Bolsonaro z kolei sięga 51% wśród osób, które obawiają się zarażenia koronawirusem. I jeżeli jesteśmy w tematyce koronawirusa, ostatni news, cudowny lek na koronawirusa, który W niedzielę zapowiedział nasz ulubieniec, wąsaty ulubieniec, czyli Nicolas Maduro. Otóż w ubiegłą niedzielę przywódca Wenezueli Nicolas Maduro oznajmił światu, iż jego kraj jest w posiadaniu tak zwanych cudownych kropelek José Gregorio Hernandeza, znanych też jako lek pod nazwą Carvativir. Zdaniem wenezuelskiego polityka wystarczy 10 kropelek cudownego specyfiku, by chory na COVID-19 niemalże natychmiast poczuł się wspaniale, wstał z złoża boleści i zapewne w podskokach udał się budować socjalizm XXI wieku. Więcej wątpliwości mają jednak sami naukowcy. Ich zdaniem, chociaż już kilka miesięcy temu pojawiły się informacje na temat tajemniczej substancji, która skutecznie radzi sobie z koronawirusem, to jednak nigdy nie pojawiły się dane na temat samego preparatu i testów naukowych, które są konieczne do tego, by lek mógł zostać zarejestrowany we wszystkich cywilizowanych krajach świata. Ponadto żadne szanujące się czasopismo naukowe na świecie, wliczając to w samą Wenezuelę, nigdy nie wspomniało o tym rzekomym, cudownym specyfiku. Jak twierdzą naukowcy, kiedy zaczyna się dawać ludziom fałszywe oczekiwania i używać magicznych zasobów religijnych, kiedy mówi się o cudownym lekarstwie, aby przekazać opinii publicznej informacje, najniebezpieczniejsze jest to, że wielu ludzi wierzy w to oświadczenie i przyjmowanie tego leku dodatkowo rozluźnia środki ochronne i może to zaowocować większą liczbą przypadków chorych. Ponadto taka manipulacja aspektami medyczno-metafizycznymi może okazać się bardzo bolesna i przyczynić się do manipulowania mieszkańcami Wenezueli. Aby świat medyczny mógł rzeczywiście docenić ów cudowny lek, zdaniem naukowców konieczne jest przeprowadzenie serii długotrwałych badań medycznych i opisanie ich rezultatów w najważniejszych czasopismach medycznych świata. Ponadto Wenezuela jako kraj, w którym służba medyczna znajduje się w fatalnym stanie, zaś informacje z niego dochodzące dalekie są od transparentności, nie może być uznana za wiarygodne źródło medyczne. Jak twierdzą sami niezależni wenezuelscy lekarze, nazwa Carvativir pochodzi od izotymolu, który jest jego składnikiem aktywnym. Znany jest on również jako Carvacrol i istnieją dane potwierdzające, że ma on działanie przeciwko koronawirusowi, najwyraźniej poprzez pośredni mechanizm stymulujący odpowiedź immunologiczną na stres, ale nie ma dowodów, które mogłyby potwierdzić, że to prawda. Są to jedyne wstępne wyniki badań. A to, co najbardziej uderza w karcie technicznej wydanej przez samo laboratorium, to fakt, że wszystkie badania, do których się ona odnosi, są in vitro, czyli na komórkach, nie przedstawiają badań na ludziach, mimo że prezydent zapowiedział, że był on testowany na dużej liczbie pacjentów. Tymczasem reżim Maduro nie próżnuje. Wiceprezydent kraju pani Delcy Rodriguez ma przekazać informację o leku do Światowej Organizacji Zdrowia, zaś sam kraj gotów jest eksportować ów rzekomo cudowny specyfik do swoich przyjaciół politycznych z bloku Alba TCP, czyli m.in. na Kubę, do Nikaragui i Boliwii.
Dziękujemy serdecznie za te odwiedziny Ameryki Łacińskiej, Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina.
Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.